mówiłem, że będę w Żyrardowie i mówił, że był w Żyrardowie. Ktoś pamięta go, tak? To pozdrowienia mam aż z Australii. Pozdrowienia od wszystkich pastorów i pastora z Terespola i tych, którzy byli na tej konferencji. Mam pozdrowienia z naszego kościoła, kościoła dla Warszawy. I jeszcze mam pozdrowienia od rektora, pastora Piotra Nowaka. Mówi, że wybiera się niedługo i serdeczne pozdrowienia również przekazuję. Więc trochę tych pozdrowień uzbierałem w ostatni New Weekend. A teraz chciałbym powiedzieć, że bardzo, naprawdę bardzo się cieszę, że będziemy razem mogli czytać Boże Słowo. Czy ktoś jeszcze jest z tego powodu szczęśliwy? Nie wszyscy widzę, ale wiele osób. Dobrą rzeczą jest razem czytać Biblię i razem ją rozważać i razem się czegoś uczyć. I wierzę, że dzisiaj Bóg będzie do nas przemawiać. I chcę oczywiście też zacząć kilka słów powiedzieć o tym, że dzisiaj mamy Święto Niepodległości. 100 lat urodziny 100-letniej wolnej Polski. To jest wydarzenie. I przenosząc to na taki duchowy temat, myślę, bardzo ważną rzeczą jest mieć niepodległość w sercu, niepodległość w duszy, niepodległość w życiu. Czemu? Bo nasz wróg, diabeł, szatan chce, żebyśmy byli podlegli grzechowi, podlegli starym grzechom, podlegli przekleństwom, podlegli złym rzeczom, złym wpływom, kłamstwu. Bóg chce, żeby serce każdego było wolne. Dlaczego? Bóg jest dobry. I takie pierwsze słowo, jakie chcę powiedzieć, to jest to, że Bóg jest dobry i Bóg ciebie kocha. Ja widzę, że nie wszyscy to jeszcze przyjmują. Bóg jest bardzo dobry i Bóg ciebie kocha. Bóg nas kocha bez względu na to, kim jesteśmy, co myślimy o sobie i jaka jest nasza przeszłość. I nie jest nawet istotne, czy żyjemy w pełnej niepodległości w naszym sercu, czy jeszcze podlegamy jakimś upadkom, trudnościom, a może i jakimś złym wpływom, to Bóg i tak nas kocha. I wspaniała rzecz jest taka, że Bóg pragnie, by każdy stąd wyszedł całkowicie z niepodległym sercem. Żeby każdy wyszedł z zupełnej wolności. O to się modlimy, żeby każdy, kto dzisiaj jest, wyszedł inny niż przyszedł. Czy możemy tak się modlić? Tak? I chcę krótko modlić się, zanim będę głosić Boże Słowo jeszcze. Panie, dziękujemy Ci, że Ty przez Twoje Słowo mówisz do nas, Twoich ludzi. I dziękujemy za każdą osobę, która tutaj jest. I modlimy się, Panie, byś dotknął się głęboko naszych serc. Panie, chcemy, byś Ty sam przemawiał do nas. Modlimy się, Panie, by nikt nie słyszał mnie. Panie, ale Twój święty Boży głos. By każdy nie widział, Panie Jezu, mnie, ale Ciebie, Jezu. Dziękujemy za Twoją moc, Twoje namaszczenie, Twoją siłę, Twoją łaskę i Twoje potężne namaszczenie, błogosławieństwo Boże z nieba. W imieniu Jezusa dziękujemy Tobie, Ojcze, w Duchu Świętym. Amen. Mam takie dobre powiedzenie, ukułem je ostatnio, że Żyrardów i Warszawa to wspólna sprawa. I dzisiaj będę chciał głosić słowo, którego nie głosiłem w Warszawie jeszcze, ale Bóg włożył mi na serce wczoraj dla tego kościoła, dla was tutaj, na ten dzień. U nas w kościele mamy taki zwyczaj, że głosimy seriami. Seria jest ostatnio na temat zasadzeni, zakorzenieni w Bożym domu. I za tydzień będę o tym mówić i tak myślałem sobie, że to jest bardzo dobry temat, dobra seria, może Pan Bóg chce, żeby też o tym tutaj mówić. I kiedy się wczoraj modliłem, Bóg wskazał mi trochę inną rzecz. Ale dobrą rzecz. Właściwie często jest tak, ja kaznodzieja przyznam się, zawsze dla mnie jest za mało czasu wygłosić wszystko to, co Bóg kładzie na moje serce. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będziemy przedłużać. Ale chcę powiedzieć, że kiedy dzisiaj rano się modliłem, Bóg jakby zaczął wkładać następne słowo, żeby się nim podzielić. Więc jakby mam dwa kazania nawet. Ale zostanę przy tym, co Bóg objawił, wierzę, wczoraj. I jest to słowo z Nowego Testamentu. Temat tego słowa brzmi tak, daleko więcej. Czy ktoś kojarzy, czy jest gdziekolwiek w Biblii takie wyrażenie? Powiem, jest w Nowym Testamencie, W liście do Efezjan, i to jest bezpośrednio wzięte z jednego wersetu, to zdanie, to słowo, i to będzie dzisiejszy temat tego zwiastowanego słowa. Daleko więcej. Bóg ma daleko więcej. Bóg widzi o wiele dalej. Bóg widzi o wiele głębiej. I Bóg ma o wiele, wiele więcej, daleko więcej. Ale zaczniemy czytać z listu do Efezjan, z pierwszego rozdziału, pierwszy rozdział, i będziemy czytać dwa pierwsze wersety. List do Efezjan, rozdział pierwszy i dwa pierwsze wersety. I pierwszy werset pierwszego rozdziału, to jest werset, na który można wygłosić co najmniej 20 albo 100 kazań, ale dzisiaj będzie tylko początek. I on brzmi tak, posłuchajmy. Paweł z woli Bożej apostołów Chrystusa Jezusa, apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, co Paweł tutaj mówi. Bo Paweł, apostoł, jest bardzo odważny. Paweł pisał wiele listów, często były to listy do kościołów, które sam założył. Do kościołów, które w jakiś sposób były zrodzone przez jego służbę, jego ewangelizację, jego nauczanie, jego modlitwę, jego zaangażowanie. I to jest jeden z takich kościołów, do którego pisze. I pisze do niego i mówi tak, Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa. Czy to nie jest ciekawe, że Paweł nie mówi o sobie nic innego, tylko mówi bardzo wysoko. Bardzo odważnie i bardzo konkretnie. Kiedy byśmy się zastanawiali na tym, co apostoł Paweł tutaj pisze, kiedy my byśmy pisali do kościoła list, to może byśmy napisali albo podsunęli taki pomysł apostołowi Pawłowi, by napisał tak, pisze Paweł, założyciel tego kościoła. Byłaby to prawda? Mógł powiedzieć, pisze Paweł, wieloletni pastor tego kościoła. Byłaby to prawda? Mógł napisać, pisze do was brat Paweł, doświadczony w Chrystusie. Mógł tak napisać? Z jakichś względów, apostoł Paweł, kiedy pisze, mówi, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, nic mniej, nic więcej, tak chcecie, chcę, żebyście to mieli w tym liście i tak, żeby się zaczynało. I czasami myślimy, że pewne rzeczy może są przypadkiem, a ja głęboko wierzę, że żadne słowo w tym liście nie jest przypadkiem. Paweł mógł napisać coś innego, ale mówi o sobie po grecku apostolos, to znaczy posłany przez Jezusa Chrystusa. Czyli mówi tak, ja piszę do was w pewnym autorytecie, który jest nade mną, mnie posłał, super, że mogłem założyć kościół. Super, że Bóg sprawił, że powstał Kościół. Super, że ja byłem przy samych początkach. Super, że byłem przywódcą tego Kościoła. I wspaniale, że jestem bratem, ale chcę wam powiedzieć, piszę w imieniu kogoś jeszcze, kto jest ponade mną. Mówi w imieniu Jezusa Chrystusa. Mówi, jestem apostołem, inaczej posłanym przez Jezusa Chrystusa, by do was napisać te słowa. I za chwilę coś ciekawego znowu się dzieje. Mówi tak, do świętych w Efezie i wierzących Chrystusa Jezusa. Jak często, kiedy piszesz list do kogoś albo SMS-a, piszesz do niego, święty pisze do ciebie. Dzisiaj coraz mniej pisze się listów, prawda? E-maile, najbardziej messenger, SMS-y i tak dalej, komórki. Jak często to robimy? Raczej nie często, ja tak myślę. Myślę tak o sobie. I apostoł Paweł miał znowu jakiś konkretny powód, dlaczego w liście, który pisze o sobie bardzo wysoko, jeśli tak można powiedzieć, co on robi? Nie jest bardzo tutaj w szczególny sposób jakiś pyszny i wywyższa siebie, ale zna swoją tożsamość. I dzisiaj pierwsze pytanie, jakie chcę zadać nam dzisiaj, brzmi tak. Czy znasz swoją tożsamość? Czy wiesz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie? Bo ja chcę dzisiaj mówić o tym, kim możesz się stać. Kim możesz być. I chcę mówić, że jest o wiele więcej. Ale bardzo ważne jest, by przyjąć to objawienie. I kiedy mówię o przyjęciu objawienia, to nie mu objawieniu. Nie mówię o tym, że przeczytamy pewne fragmenty z Biblii, wysłuchamy wspaniałych kazań, pojedziemy na dobre konferencje, kupimy dobre książki, przeczytamy książki i zrozumiemy. Nie, mówię o przyjęciu objawienia. Kiedy przyjmujemy objawienie, to jest tak, że nagle coś zaklika w nas. O, wiem. to, że przyjmujemy objawienie, czyni wyłącznie i tylko Duch Święty w naszych sercach, w naszych duszach, w naszym wnętrzu. Nikt tego nie może zrobić. Nawet najbardziej namaszczony pastor, najbardziej namaszczony ewangelista, apostoł, który by się o ciebie modlił, nie jest w stanie tego zrobić, ale Duch Święty daje objawienie. I teraz to, co się dzieje. Kiedy przychodzi do naszego życia objawienie, kim jest Bóg i kim my jesteśmy w Jezusie, życie się zmienia. Amen? Ktoś tego doświadczył? Powiem wam, życie już nigdy więcej nie będzie takie samo, kiedy wiemy, kim jesteśmy, jaki jest nasz cel i dlaczego jesteśmy na tej ziemi. Ponoć w Afryce mówią, ale chyba w Polsce powinno też się tak mówić, są dwa ważne dni w życiu człowieka. Pierwszy to, kiedy się narodził, a drugi, kiedy wie w końcu, po co się narodził. Większość ludzi w Polsce wie, kiedy się narodziła, ale nie wszyscy wiedzą, po co się narodzili. Moje pytanie do ciebie jest takie dzisiaj, czy wiesz, po co się narodziłaś? Narodziłeś na tej ziemi. Jaki jest twój przez Boga zaplanowany cel? Tożsamość w Jezusie jest czymś bardzo ważna i dlatego apostoł Paweł pisze, pisze do świętych w Efezie. I tak sobie myślę, kiedy był odczytywany ten list w tym kościele, kiedy go odczytywano, kiedy był może przekazywany jako poselstwo, jako kazanie, objawione słowo od apostoła Pawła, myślę, że ludzie podnosili głowy, kiedy do świętych. Chodzi o mnie? Chodzi o ciebie i jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie. Jeśli wierzysz całym sercem w Jezusa Chrystusa, Jezus obmył twoje serce swoją krwią, pokutowałeś za swoje grzechy, to Biblia mówi, że możesz być i jesteś święty w Jezusie Chrystusie. To jest Boża pozycja, Boży status, z Bożej łaski, do której Bóg podnosi każdego człowieka, kiedy oddaje swoje życie Jezusowi. Ale jest coś więcej. Czasami jest tak, że Bóg oczyszcza nasze grzechy, zbawia nas, przemienia nas, ale nam trudno jest uwierzyć w to, że w oczach Jezusa naprawdę jesteśmy święci. Trudno jest nam przyjąć tożsamość, jaka naprawdę jest dla naszego życia dzięki Jezusowi. Bez Jezusa jesteś grzesznikiem. W Jezusie możesz być świętym. Czy to jest dobra wiadomość? Czy możemy pójść dalej, bo to sam początek. Jeszcze wiele punktów jest. Biblia mówi tak. Się przygotuję, bo naprawdę zaczyna się atmosfera rozgrzewać. A jesteśmy, a Boże, jesteśmy dopiero na pierwszym punkcie. I pierwszym wersecie. Pierwszy werset mówi, pisze apostoł Paweł, czyli posłany przez Chrystusa do świętych w Efezie i wierzących Chrystusa Jezusa, wierzących można by powiedzieć słowo wiernych. Ciekawe jest to, że tu jest powiedziane wierzących w Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy wiecie, ale słowo w Chrystusie Jezusie występuje ponad 100 razy w Nowym Testamencie, a ponad około 20, może do 30 razy tylko w tym liście do Efezjan. Więc to jest jakieś ciekawe wyrażenie. To jest jakieś ważne wyrażenie. Więc to, kim my możemy być w Jezusie, jest niewyobrażalne. Jest daleko więcej niż to, cokolwiek dotychczas doświadczyliśmy. Jeszcze raz popatrzmy, co tu jest powiedziane. Jest powiedziane tak, że pisze do świętych w Efezie. Świętych nie chodzi o to, że nigdy nie popełniał żadnego błędu i grzechu święci, w sensie tacy jak Jezus. Ale święci w sensie takim, że oczyszczeni krwią Jezusa i w Bożych oczach jesteśmy uświęceni Jego krwią, obmyci Jego krwią jesteśmy święci. Jak to się dzieje? Apostoł Paweł wyjaśnia, wierzących w Chrystusa Jezusa nie możesz być świętym, jeśli nie wierzysz. Jeśli wiara twoja i moja w Jezusa Chrystusa jest utwierdzona, jest silna, jest mocna, jest zdrowa, jesteś tym, kim mówi Biblia, kim jesteś. Jesteś świętym w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł pisze do świętych, gdzie ci święci się znajdują, ci wierzący w Chrystusie Jezusie, czytamy w Efezie. Chciałbym, byśmy mogli przez chwilę pójść do Księgi Dziejów Apostolskich i zobaczyć na to miasto, co tam się działo w tym mieście, bo jest to zaskakująco fenomenalne. Do świętych w Efezie. Wierzę, że dzisiaj Bóg kieruje to słowo do świętych w Żyrardowie. Jeśli możesz to przyjąć, przyjmij do swojego serca. Siostro, bracie, przyjacielu. Jeśli ktoś jest po raz pierwszy na tym miejscu, to witamy cię bardzo serdecznie. Jeśli ktoś jest po raz drugi, trzeci, zapraszamy czwarty, piąty, następny. Jeśli jesteś gościem, cieszymy się, że jesteś, zapraszamy następną niedzielę. Po mnie będzie lepsze kaznodzieja niż dzisiaj. Będzie pastor Piotr Nowak, z tego co wiem, za tydzień. Bardzo się cieszymy, że razem możemy być, czytać Biblię i chcę, żebyśmy popatrzyli na 19 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich i zobaczymy tutaj coś, tak jak powiedziałem, fenomenalnego. Zobaczymy, w jaki sposób Kościół w Efezie powstawał. Otóż było miasto Efes, dość duże miasto. Miasto znane w starożytności, w tamtych czasach, w wielu rzeczy, między innymi z Artemidy Efeskiej, między innymi z wielkich budynków. Była to rzymska prowincja Azja i tam w Efezie coś się działo i czytajmy 19 rozdział od 1 wersetu. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, spotkawszy niektórych uczniów. Biblia nie mówi nic więcej o tych uczniach, mówi, że to byli jacyś uczniowie. Dzisiaj raczej mówimy o chrześcijanach, wtedy zamiast chrześcijani występowało słowo uczeń. Uczniowie, jacyś uczniowie, nie jest powiedziane, jak mieli na imię, co to byli za ludzie, skąd tam się wzięli, czy to byli Żydzi, czy to byli z pogan, czy to byli Grecy, może Rzymianie, nie wiadomo, prawdopodobnie Żydzi. Czytamy, że spotkał niektórych uczniów i drugi werset jest kapitalny, mówi tak, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? Ale ten Paweł jest bezpośredni. Wiecie, apostolski autorytet sprawia to, że apostoł Paweł nie owija rzeczy w bawełnę. Nie jest bardzo polityczny, ani dyplomatyczny, ani mówi, przepraszam, usiądźmy, porozmawiajmy, opowiedzcie mi trochę o sobie. Powiedzcie, jak wyglądają wasze nabożeństwa. Nie, Paweł przyszedł i od razu coś zobaczył, i od razu pyta się, i to było w samo sedno pytanie, a czy Ducha Świętego to wy macie? A czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście w Boga? A oni mówią, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje, że jest Duch Święty. Biblia mówi dalej, wtedy w drugim wersecie, a oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Co za dziwna sytuacja. Czy na pewno nie słyszeli? Czy może nie słyszeli, że Duch Święty jest Bogiem i działa dzisiaj potężnie? Bo dzisiaj w naszej sytuacji jest wielu ludzi, którzy o Bogu słyszeli, o Trójcy słyszeli i o Duchu Świętym gdzieś tam kiedyś coś słyszeli, ale pytanie, czy go znają, czy z nim żyją, czy on działa w ich życiu, czy jest tak, że prawie o nim nie słyszeli. I apostoł Paweł, nie wiem, może był na ich spotkaniu, na ich uwielbieniu, może był na ich kazaniu, może był na ich modlitwie i mówi, coś tutaj mi nie gra. Mówi, czegoś tu brakuje. Chciałbym coś zobaczyć, ale nie ma, więc Paweł mówi, walę prosto z mostu. No to jest tego typu pytanie. Czy otrzymałaś Ducha Świętego, kiedy uwierzyłaś? Czy otrzymałeś Ducha Świętego, kiedy uwierzyłeś? Kościele, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? To było 12 ludzi. Czy otrzymaliście Ducha Świętego? A oni, to co jest piękne, nie mówią, no tak, no kiedyś, no właściwie, no może, no tak, no nie ściemniają, tak? Wiecie, bardzo ważna jest rzecz, nigdy nie ściemniać przed Bożym autorytetem. Kiedy Bóg posyła apostołów, kiedy Bóg posyła swoich ludzi, a my próbujemy ściemniać, to się przedłuża Boże wyjście i Boże błogosławieństwo, jakie Bóg ma dla ciebie. I to, co mi się podoba w tych ludziach, o, jak mi się to w nich podoba, to, że oni szczerze od razu mówią, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. No, chrzcicielowcy, baptyści, ochrzczeni, Biblia mówi dalej, apostoł Paweł nas następne pytanie, najpierw pyta się o Ducha Świętego, później mówi tak, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest Jezusa. To kazanie apostoła Pawła. Ta rozmowa z tymi ludźmi była bardzo bezpośrednia, bardzo konkretna i bardzo krótka piłka. Mówi, gdzie Duch Święty? Mówi, nie wiemy. Nie znamy. Mówi, okej, ale myście jesteście uczniami, jesteście nazwać się, dzisiaj byśmy powiedzieli, chrześcijanami, że jesteście kościołem. No to więc mówi, jak się ochrzciliście? Paweł dochodzi, jak super lekarz. stawia konkretną diagnozę, od razu wie, co robić. Mówi, jak było z chrztem, jak było z chrztem, jak było z chrztem, gdzie ten chrzest? I oni mówią, zostaliśmy ochrzczeni chrztem Janowym. Gdybyśmy czytali 18 rozdział, to byśmy się dowiedzieli, że był człowiek, który nazywał się Apollos. Ktoś słyszał o Apollosie? I ten, że Apollos znał tylko chrześcijana i on głosił ludziom, tych chrześcijan, ludzie się nawracali najpewniej, to było 12 ludzi, za chwilę się o tym dowiem, że było ich 12, najpewniej oni posłuchali tego świadectwa Apollosa, ich serca się otworzyły na to, co mówił i mówią, to my chcemy być ochrzczeni. I stali baptystami. Bo baptizo, słowo oznacza chrzest. Zostali ochrzczeni, zostali chrzcicielami. I wiedzieli dużo o Janie Chrzcicielu. Dlaczego? Ponieważ Apollos o nim mówił. Ale kiedy przychodzi Paweł i zadaje te pytanie i oni mówią, chcieliśmy się tylko chrztem Janowym, czy chrztem Janowym, to Paweł mówi, ale ten Jan mówił, żeby uwierzyć w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. Wiecie, co Paweł tutaj robi? Bardzo krótko od razu prowadzi ludzi do kogo? Najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić dla ludzi, to najszybciej prowadzić ich do kogo? Wszystko, co możesz zrobić, to zawsze prowadzić ludzi do, powiedzmy głośniej, bo kiedy zaczynasz mówić o, to coś zaczyna się dziać. Kiedy mówisz o Jezusie, kiedy apostoł Paweł mówi o Jezusie, to nic Biblia nie mówi, że zaczęli się więcej go dopytywać, wypytywać, argumentować, kontrować, pytać. Nie. Biblia mówi, kiedy co się wydarzyło. Następny werset mówi 5. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wiecie, dlaczego wcześniej byli ochrzczeni w imię Pana Jezusa? Wiecie, czemu wcześniej nie zostali ochrzczeni? Taki biblijny sposób, jak Pan Jezus mówi, aby chrzcili Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czemu nie zostali tak ochrzczeni? Czemu nie wierzyli, czy nie mieli relacji, społeczności bliskiej z Duchem Świętym? Uwaga, bo nie usłyszeli. Wielu ludzi w tym mieście, w tym regionie, w tym województwie i w tym kraju nie jest jeszcze ochrzczony. Wiecie dlaczego? Nie usłyszało. Dobrze myślę? Nie usłyszało o Jezusie. Ludzie słyszeli o chrzcie. Słyszeli o Bogu. Ale nie wszyscy słyszeli o Jezusie. Nie wszyscy słyszeli, kim On jest, że jest Synem Bożym. Kiedy mówił o Jezusie, na pewno mówił, że Jezus umarł na krzyżu za ich grzechy, za moje grzechy, mówił Paweł. I zmartwychwstał trzeciego dnia i mówił, i powiedział, idźcie i czyńcie narody, chrzcząc imię Ojca i Syna Ducha Świętego. I to sprawiło, że kiedy usłyszeli o Jezusie, Biblia mówi, zostali ochrzczeni od razu, bez argumentacji, bez czegokolwiek, co by tam było tej opisane, choć nie znamy dokładnie wszystkich szczegółów. Gdy to usłyszeli, Biblia zwraca uwagę na to, że ktoś musi usłyszeć. Czemu ludzie się nie nawracają jeszcze w Żyrardowie, tak byśmy oczekiwali, a może nie potrzebują usłyszeć? Czemu ludzie w Warszawie nie nawracają się tak, byśmy oczekiwali, a może potrzebują usłyszeć? Czemu ludzie w Polsce nie nawracają się, jakbyśmy chcieli, a potrzebują usłyszeć? Jeśli można tak teraz powiedzieć, co się wydarzyło dalej, no to było bardzo ciekawe. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i modlili się językami i prorokowali. Wiecie, o co chodziło Pawłowi? Nie chodziło o to, żeby oni się ochrzcili, ale że mieli Ducha Świętego. To był główny cel apostoła Pawła. Paweł mówi, Duch Święty nie jest tu tak obecny i widoczny, jak ja bym oczekiwał. Nie widać działania Ducha Świętego w waszej pobożności, modlitwie, życiu, słowach. Ten mówi, gdzie jest Duch Święty? A oni, to Paweł ich poprowadzi, okej, jest ABC, trzeba się ochrzcić w imię Jezusa i otrzymacie Ducha Świętego. To takie proste. Paweł ich bardzo szybko przeprowadził przez te wszystkie stopnie. I ciekawe jest to, zwróćmy na to uwagę, że Paweł mógł wcześniej podejść do nich, położyć ręce i mówić, to się modlę, niech Duch Święty stąpi. Czy Paweł to robił? Popatrzmy w tekst. Nie. Bo Paweł chciał być pewny, czy oni właściwie wierzą. Czy oni wierzą w Jezusa? Czy są ochrzczeni w Jezusa? Chciał to wszystko wiedzieć i póki oni się nie ochrzcili w imię Jezusa, nie przyjęli chrztu, Paweł w ogóle się o nich nie modlił. Czy wspaniała rzecz, aby apostoł Paweł jakby był tutaj, że położył nas ręce? Człowiek, który założył wiele kościołów, Bóg czyni przez niego wielkie cuda, ludzie byli wskrzeszani z umarłych. Czy nie chcielibyśmy, że taki człowiek położył nas ręce i się modlił? Ja tak sobie myślę, tych 12 ludzi, czy nie chciałby apostoł Paweł jak najszybciej o nich się pomodlił? A Paweł mówi, hola, hola, co z sztem? Rozumiem, o co chodzi. A oni, tak jak większość Polaków, ja już jestem ochrzczony. Kiedy? Jakby małym dzieckiem. Jest tak? Dobrze myślę? Ludzie mówią, po co mi następny chrzest? Ja zostałem ochrzczony. Jest tak? Tak jak uczniowie Jana, choć byli już wcześniej ochrzczeni, Paweł mówi, a chrzest w imię Jezusa? A ochrzczeni w imię Ojca jest na Ducha Świętego? A wiara w Jezusa i chrzest? A mówią, no już byliśmy ochrzczeni. Paweł mówi, a chcecie Ducha Świętego? A wiecie, że jest Duch Święty? A wiecie, że jest daleko więcej niż to, co dotychczas widzieliście na nabożeństwach? A wiecie, że jest daleko więcej dla Efezu, dla tego miasta, dla Żerardowa, dla Warszawy, dla Polski, niż to, co kiedykolwiek widzieliście? Ale my już jesteśmy ochrzczeni. Większość Polaków, większość, chyba 90%, jak mówimy, że prawdziwą oznaką oddania swojego życia Jezusowi jest chrzest wodny przez zanurzenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to co ludzie pierwsze mówią? Pastorze, ja już się chrzciłem. Nie pamiętam, rodzice mnie ochrzcili, ja już mam jeden chrzest za sobą, tak? Tylko jeden tutaj z przodu. Tak ludzie mówią? Więc niech nie będzie dla nikogo zdziwieniem, kiedy ktoś przychodzi, głosi ci o Duchu Świętym, głosi o Jezusie, o wierze w Niego i jest oczekiwane to, żeby znowu się ochrzcić. Jeśli nie ochrzciłeś się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tylko chrztem Janowym, dobrze jest być baptystą. Ale baptystą, czy chrzcicielowcem, tak? Kimś, kto poszedł za nauczaniem o chrzcie. Oni poszli za tym, ale kiedy przed Paweł czytamy, Duch Święty stąpił na nich, mówili językami, prorokowali. Ja sobie próbuję wyobrazić ten dzień, tuż zaraz po tym chrzcie, kiedy zaczęli mówić innymi językami. O, to jest to. To jest niesamowite. Nie tylko to. Zaczęli prorokować, czyli nawzajem się budować, zachęcać, wspierać z Bożej inspiracji. Ja mówię, że to nowe testamentowe usługiwanie prorocze jest głównie budowania, tak? Zachęcania, wzmacniania. Wiecie co, ja myślę, oni mówili, Boże, dzięki Ci, że posłałeś Pawła. Dziękujemy najpierw za Apollosa i dziękujemy za Jana Chrzciciela, ale dziękujemy za Pawła, bo dzięki niemu poznaliśmy Jezusa, ochrzciliśmy się w Jego imię i Duch Święty działa w nas. Ja wierzę, że to było niesamowite przeżycie. Biblia mówi, a było tych wszystkich mężczyzn czy mężów około 12. Powiedziałem, że apostoł Paweł napisał do świętych w Efezie. Wiecie, miasto Efes to duże miasto. Tam przychodzili ludzie z wielu, wielu miejsc, z całej prowincji rzymskiej Azji. To było miejsce znane, do dzisiaj jest znane jako Efes. To było miejsce, gdzie Bóg miał większe plany dla Efezu, niż ci ludzie, którzy już poznali chrześcijana, myśleli. Teraz tak. Bóg ma większe plany dla Żerardowa niż to, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Wiecie, jak jest? Daleko więcej. O wiele więcej. O wiele więcej. Dobrze ludzie są chrzczeni, ale jest napełnienie Duchem Świętym. Dobrze ludzie są napełnieni Duchem Świętym, ale jest jeszcze więcej, bo apostoł Paweł nie uciekł z tego miasta, ale był dalej i zaczął coś robić. I o tym mówią następne wersety. Czytamy tak. Odtąd przez okres, 8 werset, 3 miesięcy chodził do synagogi. W synagodze kiedy są spotkania? Szabat, tak? Głównie w sobotę, piątek, może w inne dni. Chodził przez 3 miesiące do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy, przekonując o królestwie, a gdy niektórzy, werset 9, nie dali się przekonać, trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, Paweł jako apostoł znowu zareagował. To jest bardzo ciekawe. Wielu ludzi jest gotowy chodzić do synagogi, chodzić i nic się nie dzieje. Co to znaczy? Chodzić do ludzi, którzy nie znają Boga, nie wierzą Bogu, chociaż mają jakieś pojęcie o Bogu, tak jak Żydzi kiedyś. Dzisiaj ludzie religijni nie znają Boga osobiście, znają Jezusa, pojęcie o Bogu mają. Można chodzić miesiącami, chodzić, aż do momentu, kiedy musi coś nastąpić. To nie jest łatwe, co teraz powiem. Ale to Biblia mówi. Paweł, kiedy niektórzy trwali w uporze, zawsze będą ludzie, którzy będą oporni na Ewangelię, będą oporni na Boże Słowo, oporni na głoszenie o Królestwie Bożym, mówili źle wobec ludu o drodze pańskiej, czyli co to było? Tak apostoł Paweł już zaczął głosić, że ludzie mówili, sekciarze. No tak było. Kiedy byli tam ci chrzcicielowcy, baptyści, to było okej. Ale kiedy Paweł przyszedł z autorytetem apostolskim, z darem nauczania, z darem przekonywania, z darem ewangelizacji, kiedy zaczął chodzić do synagogi, ludzie zaczęli już źle mówić o tych uczniach Jezusa. Jakaś opozycja. Coś się zaczęło dziać. Ludzie zaczęli trwać w uporze, mówili źle wobec ludu o drodze pańskiej. To Paweł co zrobił? Zerwał z nimi i odłączył uczniów. Czy to brzmi dobrze, czy nie? My kiedy myślimy o odłączeniu i o zerwaniu, nie, budujmy mosty, tak? Apostoł Paweł mówi, następny etap, trzeba się oddzielić całkowicie dla Boga, aby Jemu służyć 100%. Nie znaczy, że apostoł Paweł, myślę, nie chciał mieć żadnych kontaktów w ogóle z ludźmi. To w ogóle nie o to chodzi. Ale była taka sytuacja, najpewniej tak to możemy sobie, myślę, wyobrazić, że ludzie, którzy chodzili do synagogi i słyszeli to, co mówi Paweł. Podobało się to, co mówi Paweł, widzieli te może cuda, może działanie Ducha Świętego, słyszeli, jak ludzie mówią językami, widzieli proroctwa, to im się podobało, działanie Ducha Świętego, ale byli tak 50-50. Być trochę w religijności, być trochę z uczniami Jezusa. I Paweł mówi, następny krok. Czy naprawdę chcecie iść za Bogiem? Czy naprawdę chcecie być częścią Kościoła, który tu właśnie powstaje? Czy naprawdę chcecie być częścią wizji, że Bóg ma wielkie rzeczy dla Efezu? I mówi, odłączy uczniów. Czy to jest łatwe takie odłączanie? Już tak... Nie myślę. To jest wtedy, kiedy człowiek musi naprawdę powiedzieć, okej, ja idę za Bogiem na 100%, też chcę się ochrzcić w wodzie, tak, chrztem. Nie tylko upamiętania, ale chrztem, o których głosi tej Boże Słowo, chrztem w imię Ojca, Ducha Świętego, w imię Jezusa Chrystusa. Chcę pójść za Bogiem i bardzo często, czym chrzest dzisiaj jest? Takim konkretnym znakiem oddzielenia od świata. Jest tak? Znam takie świadectwo. Człowiek mówi tak. Zacząłem chodzić do kościoła świątkowego. Podobało mi się, młodzież była tam fajna, głosili Ewangelię, śpiewali. I mamie mówiłem, idę na spotkanie młodzieżowe. Mama mówi, dobrze, lepiej idź tam, zamiast pić wódkę. Zacząłem chodzić w niedzielę na nabożeństwa. Mówię, mamo, idę tam, dobrze, chodzisz tam, lepiej niż masz się gdzieś tam bawić na jakichś dziwnych imprezach. I w końcu po kilku miesiącach mówię, mamo, przyjmę chrzest. A mama wtedy mówi, o, to już za dużo. O, może jednak iść na imprezę. Może jednak nie iść do tych zielonoświadkowców. Może nie idź jednak do tego kościoła. A mówi, ale mamo, ja się nawróciłem, chcę to zrobić. O, może jednak się zastanów. Myślałem, że dobrze ci zrobi, ale widzę, że za bardzo cię wciągają. Że za bardzo cię wciąga. Myślałem, że to, mówi mama, taki trend, taka jakaś moda, teraz ludzie się interesują duchowymi rzeczami. Fajnie być w jakiejś wspólnocie, gdzie się bliżej przybliża do Boga. Ale chrzest? O! Ktoś wie, o czym ja mówię? Odłączenie się dla Jezusa i Jego Kościoła, Jego służby na 100%. Jest więcej. Jest daleko więcej, ale musimy podjąć ten krok. Czasami trudny. Nie chodzi o to, by kogokolwiek obrażać. I wiem, że trzeba wyjaśniać wszystko, robić, co możemy. I myślę, że nie jest najlepszą sytuacją, kiedy my tak się ich poobrażamy, jest nasz chrzest, a rodzina mówi, no to absolutnie nie przyjdę po moim trupie, po moim grobie. Lepiej zrobić wszystko, co możemy, żeby zaprosić. Słyszałem, pewna rodzina miała błogosławieństwo dzieci i zaprosili 50 rodzin do kościoła na to błogosławieństwo. Cudowne? Co się działo w Sydney, w Australii. W Warszawie w tym tygodniu rozmawiałem z pewnym człowiekiem i on mówi tak, przeze mnie i moją żonę 400 osób chyba przybraliśmy do kościoła. No, zostało tylko 50. 50. Jedna rodzina. 50, tak. To są świadectwa tego, co Bóg robi, ale chcę, żebyśmy popatrzyli dalej na ten tekst, bo on mówi nam tak. Odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tranosa. Jeśli mamy nasze Biblię, mamy notatki, podkreślmy, zakreślmy, napiszmy słowo codziennie. To jest bardzo ważne słowo Biblii. Codziennie. Są rzeczy, które potrzebujemy robić w naszym życiu codziennie. Bo kiedy zaniedbamy jakiś dzień, to oddalamy się od celu. Bo kiedy zaniedbamy jakiś dzień, nasz wzrost jest spowolniony. Bo kiedy zaniedbamy jakieś codziennie, to coś się nie wydarzy, co mogłoby się wydarzyć. Codziennie. Wiecie, są rzeczy, które my codziennie. Codziennie trzeba się myć. Myć zęby. Codziennie trzeba jeść, tak? Są rzeczy, które codziennie trzeba się ubierać. Codziennie trzeba pewne rzeczy robić. Nie wszystkie rzeczy w życiu robimy codziennie, ale jest taki zestaw rzeczy, naszych nawyków i rzeczy, które robimy codziennie. One są dla was, dla nas ważne. One kształtują całe nasze życie. To, co robimy codziennie. I Biblia mówi tak, że apostoł Paweł zaczął codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Codziennie nauczać w szkole. Ha, to jest bardzo ciekawe. Są pewne papirusy, które mówią, tutaj dają pewne taką dodatkową informację co do tego wersetu i mówią coś o tym, w jakich godzinach ta szkoła Tyranosa mogła być użyta przez apostoła Pawła. Kto był ten Tyranos? Prawdopodobnie jakiś nauczyciel grecki filozofii czy właściciel jakiejś szkoły. I dobrze kombinujemy, kiedy tyran, był tak mocny, ciężki, że tak go nazwali, szkoła Tyranosa. Nie wiemy, takie są przypuszczenia etymologiczne badaczy. W każdym razie ta ciekawa notatka mówi o tym, że to się działo między godziną 11 rano a 4 po południu. Dlaczego? Bo wtedy jest na Bliskim Wschodzie, dzisiejsza Turcja to jest, siesta. Co to jest siesta? Ludzie odpoczywają. Ponoć mawiano, że więcej ludzi o pierwszej godzinie w Efezie spało, można było zastać ich w łóżku, niż o pierwszej w nocy. Ktoś był w regionie Morza Śródziemnego, jest gorąco podczas tych głównych godzin, a wieczorem wszystko otwarte, do późnych godzin nocnych. Tak? Rano życie się dzieje i przedłuża się wieczorem. I otóż najprawdopodobniej było tak, że zajęcia w tej szkole odbywały się od rana do 11 i śluz, i przerwa, ludzie szli, co robić? Odpoczywać, siesta, spać. Później o 16 wszyscy znowu się zebrali i znowu się uczyli. I co było? Wolne jedynie między 11 a 16. I apostoł Paweł, bardzo prawdopodobny, że mógł albo przygotowywać się do tego nauczania, albo pracować fizycznie, rano i wieczorem, a w czasie, kiedy wszyscy i większość odpoczywała, Paweł postanowił głosić Boże Słowo. Od 11 do 16 ile jest? 5-godzinne nabożeństwa? 5-godzinne nauczanie? 5 godzin, co to jak szkoła biblijna? To jak dobry kurs biblijny. Ale co to się działo przy zakładaniu kościoła w Efezie? Codziennie nauczał. Codziennie. Biblia mówi, działo się tak jak długo? Jak długo? Ktoś patrzy, ile? 3 miesiące to był w synagodze. A później Biblia mówi, przeczytajmy wszyscy razem, 10 werset. I działo się to przez 2 lata. 2 lata, powiedzmy 2 lata. A jak się działo? Codziennie. Codziennie. Wiecie, że 2 lata, jak się coś dzieje codziennie, to może zmienić kogoś życie? Zacznij codziennie przez 2 lata modlić się językami. Zobacz, co będzie po 2 latach. Amen. Zacznij codziennie modlić się o jakąś sprawę przed Bogiem. Nie, może nie mówię od razu o kilka godzin, ale może zacznij od godziny, okej? Okay? Nie musisz od razu 5. Może zacznij od pół godziny. Okej, okay? Zacznij od 15 minut, ale codziennie przez 2 lata i powiedz po 2 latach, co się zmieniło w twoim życiu. Zacznij modlić się o chorych codziennie. Zacznij studiować Biblię, może nie przez 5 godzin, może przez 1 godzinę, ok, rozumiem, przez pół godziny, ale codziennie. Zacznij robić pewne duchowe nawyki, by coś robić, by siebie nauczać albo innych nauczać, modlić się do Boga, albo modlić się o innych, ale uwaga, codziennie. Ile ma rok? 365 dni. 2 lata, ponad 700 dni. Teraz tak, ponad 700 dni nauczania codziennie. Można tam było coś się nauczyć? Coś przyjąć? Słowo Boże było ogłoszone? Ludzie w Efezie znali Słowo, znali Boga. Słuchajcie, wiecie, co mnie zastanawia? Zastanawia mnie to, że my często w naszych czasach chcemy mieć efekty jak w dziejach apostolskich, ale nie chcemy zapłacić tej ceny. My chcemy dzisiaj godzinami spędzać czas na mediach społecznościowych, Facebooku, telewizji, a chcemy mieć te same efekty, co w Efezie i w dziejach apostolskich. Rozumiem, o co chodzi? Chcemy bez płacenia jakiejkolwiek ceny, żeby codziennie się modlić w Duchu Świętym, modlić się, szukać Boga, czy nauczać, błogosławić ludzi, głosić Ewangelię, a chcemy mieć te same efekty. I mówimy, o, nie działa. Zacznij codziennie. Zacznij, drogi przyjacielu, bracie, siostro, coś robić. Może mało, może 15 minut. Zacznij, ale codziennie, ale codziennie, ale codziennie. Zacznij czytać Biblię, ale naprawdę codziennie. Przestań już tylko czytać, zacznij studiować. To znaczy, mu rozmyślać, myśleć. Zacznij, ale codziennie. Zacznij się modlić, ale nie tak tylko rano, 5 minut i wiesz, o, ale zacznij naprawdę się modlić o Kościół, o miasto, ale codziennie, okej? Okay? Będziesz zadziwiony, jak daleko więcej Bóg zrobi w tym mieście, w twoim domu, w twoich dzieciach, w twojej rodzinie, jeśli zaczniesz pewne rzeczy robić jak? Codziennie. Wiecie, Biblia mówi, że dzieje apostolskie jest napisane, że w Jerozolimie ludzie się nawracali codziennie. Ale wiecie dlaczego? Bo oni się spotykali też codziennie. Jakoś tak jest, że codziennie jest czas na telewizję i media społecznościowe, a na Biblię braknie czasu. Ja mówię o sobie, bo mnie to też atakuje. Ja nie przychodzę do was, nie mówię, że ja to nie tracę czasu na jakieś rzeczy, które nie powinienem i wiem, że sam muszę zmieniać moje myślenie, moje priorytety, moje myśli, pokutować, zmieniać i mówić, Boże, ja chcę codziennie nauczać Twojego Słowa. Boże, ja chcę codziennie się przygotować do głoszenia kazań, do nauczania. Boże, ja chcę codziennie, bo wiem, że jak coś codziennie będzie się działo, to może go oczekiwać tych efektów. A co się tam działo? Jakie efekty były? Biblia mówi 10 werset. I działo się to tak przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, hello, ktoś wie, o co chodzi? Jaka to Azja? Są 2 interpretacje, tak? Azja mniejsza to cały półwysep, gdzie jest dzisiaj Turcja. Dzisiaj żyje, ktoś wie ile w Turcji? Chyba ponad 80 milionów ludzi. To jest ta Azja. Ale najprawdopodobniej chodzi o troszkę mniejszy region, czyli Azję, tak nazywano kolonię rzymską, czy prowincję rzymską, imperium rzymskiego, czy trochę mniejsza. Wiecie, doszukałem się, ile tam ludzi mieszkało. Ktoś ma jakiś pomysł? Więcej niż w całym Mazowszu. Na Mazowszu, w Warszawie jest około 2 milionów, w Mazowsze cała jest więcej i razem jest ponad 5 milionów ludzi. Myśmy doszli do najwyżej, no to 6 milionów. Azji, tej prowincji, tylko tej małej prowincji, mieszkało ponad 7,5 miliona ludzi. Rozumiem, o co chodzi? Słuchajmy się. Ja chcę zachęcać nas do tego, żebyśmy czytali Boże Słowo, zagłębiali się w nie tylko słuchali, ale czytali, patrzyli i niech to będzie naszym zadaniem domu, by gdy wrócimy, popatrzmy, tam jest o wiele więcej niż myśli, że jest. Tam jest o wiele więcej błogosławieństwa, objawienia, łaski, mocy, namaszczenia, niż myślisz, że jest. Tam jest o wiele więcej mądrości. Tam jest o wiele więcej praktycznych rzeczy na poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, niż myślimy, że jest. Ponieważ tak, czytamy, że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć Słowo Boże. 7,5 miliona ludzi przez 2 lata mogło usłyszeć Ewangelię. Pytanie jest, jaki kościół na Mazowszu teraz to robi? Jest daleko więcej do osiągnięcia. Bóg ma większe możliwości i większe wyzwania. I to, co policzyłem sobie, jeszcze ja trochę nie jestem dobry z matematyki, ale liczyć podstawowo umiem. Rok ma ile niedziel? 52, a nabożeństwo ile? 2 godziny? Tam pięć, to okej? I teraz tak, krótko myśląc, jeżeli jest głównie nauczane Boże Słowo przez te dwie godziny w niedzielę, 52 razy w roku, dzięki Bogu czasami są jeszcze spotkania w tygodniu, czy grupy domowe, czy nabożeństwa i też może być nauczanie, to tak lekko licząc, apostoł Paweł przez 2 lata zrobił więcej niż wiele kościołów przez 100 lat. Czy ktoś widzi, o czym tu mówimy? Jest więcej? Jest głębiej? Jest daleko, daleko więcej. Czym apostoł Paweł przez 2 lata nauczał? Cel? Aby wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo o Jezusie. On mówi, jestem w Efezie, ale tu jest region. Ale tu jest pewna prowincja. Ale tu jest województwo. Ale tu są ludzie wokół, którzy mieszkają. To nie chodzi tylko o Efes. Powiem wam, nie chodzi tylko o Warszawę i tu nie chodzi tylko o Żyrardów. Tu nie chodzi tylko o Mazowsze. Tu chodzi o Polskę. Tu chodzi o niepodległą Polskę, tu chodzi o miliony ludzi. Tu nie chodzi tylko o nasz zborek i nasz kościół i nasze miejsce, bo Bóg ma więcej, daleko więcej. Czy ktoś jest choć 1% zachęcony, że Bóg ma więcej, że Bóg ma więcej, Bóg ma więcej dla ciebie, twojej rodziny? Mówisz, ale pastorze, ale ja mam takie problemy w moim domu, w finansach i jestem jeszcze frankowcem i w ogóle i to i tamto. Pastorze, w niedzielę to ja się mógł tak zbudować, ale przychodzi poniedziałek, a ja mówię, że apostoł Paweł w poniedziałek, kiedy wszyscy odpoczywali, głosił słowo przez 5 godzin. Ja mówię, że apostoł Paweł, kiedy normalnie chce się spać i odpoczywać, to on wtedy był gotowy pracować, głosić Ewangelię, by wszyscy mogli usłyszeć, bo może wszyscy te 7,5 miliona nie zmieścili się w szkole Tyranosa jednego dnia, ale jednego dnia przyszła 100, drugiego dnia może przyszło 200, innego dnia przyszło 50, innego dnia może przyszło tylko 5. Ale on to robił codziennie przez 2 lata. Wiecie, jaki efekt był, bo jeszcze nie doszliśmy do tego. Po pierwsze, wszyscy mogli usłyszeć słowo pańskie, mogli usłyszeć Ewangelię, mogli usłyszeć o Jezusie, a 11 werset mówi tak. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Nieciekawe jest słowo niezwykłe? Jeśli coś jest niezwykłe, to jest i zwykłe. Zwykłe cuda. I niezwykłe cuda. Kto chce widzieć więcej niezwykłych cudów? Jest daleko więcej niezwykłych cudów niż myślimy w Kościele i w naszym kraju, w Polsce. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, modlimy się o Bóg uzdrowi, modlimy się o Bóg dał pieniądze, o modlimy się, co się wydarzyło, zwykłe cuda. Ale jest wiele niezwykłych cudów. I Biblia mówi tak, niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski. Wiecie, te chustki, przepaski, trochę czytałem na ten temat, to były takie przepaski, które ludzie nosili na sobie jako pracownicy, na przykład przy wyrobie namiotów. Paweł być może wyrabiał te namioty. Otóż oni pracując, mając te opaski, żeby się nie pocić, po prostu pocie czoła i tak dalej, to co mieli w sobie, dotykali apostoła Pawła, więc Biblia mówi, te chustki i te opaski, gdy dotknęły skóry jego, skóry, nawet się o nią nie modlił, tak? Ktoś słyszał dzisiaj, czasami jest tak, o, teraz chusteczki wszystkie, będziemy się o nie modlić, a później weźmy je do swoich domów, może coś się wydarzy, tak? I ja coś mało słyszałem, że coś się wydarza. Oni się nie modlili, nie modlili, tylko Pawła rąk, czy jego skóry dotykali. Dlaczego? Bo było głoszone Boże Słowo. Chcę wam powiedzieć, jeśli ktoś szuka cudów, to nie jest właściwy najlepszy kierunek. Powinien szukać Jezusa i Jego Słowa, a cuda przyjdą po drodze. W Afryce, kiedy Rahan Bonke głosił Ewangelię, zawsze głosił Jezusa Chrystusa, a ludzie wstawali z wózków inwalidzkich po drodze. Głosił Ewangelię, a ludzie byli uzdrawiani, tak przy okazji. Taki efekt uboczny, pozytywny głoszenia słowa to jest to, że rośnie wiara, a kiedy rośnie wiara, dzieją się cuda. I Biblia mówi, jakie to były cuda. Aha, to jest jeden z najbardziej ciekawych, enigmatycznych i fascynujących mnie fragmentów Biblii. Czy ja mogę jeszcze głosić przez chwilę? Zaraz będziemy się modlić. Jest powiedziane tak. Tak, iż nawet chustki i przepaski, 12 werset, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych, wszyscy powiedzmy chorych. I nie tylko chorych, ale ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Wow! Wiecie, co to znaczy? Taka przepaska, chusteczka. Kładą na chorego, a on wstaje. Kładą na chorego, a on zaczyna chodzić. kładą na chorego w szpitalu, on mówi, nie potrzebuje operacji. A Biblia mówi coś jeszcze, że złe duchy wychodziły. Wiecie, co to jest, jak ktoś jest opanowany mocami ciemności, może czasami był podczas ataku ktoś i rzucali taką chustkę, a on się uspokajał i duch nieczysty z niego wychodził. Co to jest? Niezwykłe cuda. Niezwykłe cuda. I wierzę tak, że Bóg ma niezwykłe cuda dla Polski. Bóg ma niezwykłe cuda dla Żyrardowa i Warszawy. Bóg ma niezwykłe cuda dla Mazowsza. Bóg ma niezwykłe rzeczy, ale jedna rzecz, jesteś gotowy Bogu być posłuszny i służyć Jemu codziennie. Modlić się, czytać Jego Słowo codziennie. Głosić Ewangelię, głosić Jezusa, dzielić się Jezusem codziennie. Jesteś gotowy modlić się Duchu Świętym, innymi językami, tak Bóg daje tobie dar codziennie. Czy jesteś gotowy nauczać innych o Jezusie codziennie? Ja nie mówię o tym, że mamy od razu zwoływać coraz więcej spotkań. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby ktoś był, kto naucza. Możesz w swojej pracy nauczać na przerwie. Możesz w swojej szkole nauczać na przerwie. Możesz rozdawać może książki chrześcijańskie, możesz rozdawać Ewangelię, Nowe Testamenty, możesz coś robić, ale zacznij coś robić może małego na początku, ale codziennie, codziennie, codziennie. I wiecie, to jest niesamowite, kiedy słowo jest głoszone codziennie, miliony ludzi to słyszy, dzieją się te cuda i dalej już, myślę, to możemy przeczytać sobie dalej w naszych domach, co się działo w tym mieście. Tak byli poruszeni, że 26 werset tylko przeczytam z 19 rozdziału, mówi tak. Widzicie i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie ile ludzi? Wiele ludzi. Apostoł Paweł miał strategię, miał plan, aby być w jednym miejscu, nauczać słowa, modlić się, budować wiarę ludzi i wiedział, że coś będzie się działo. I nie wiem, czy wiecie, z historii Kościoła, gdzie były różne zjazdy przywódców, sobór w Efezie. Dlaczego? Bo tam była mocna gmina żydowska. Bo tam był mocny Kościół. A dlaczego apostoł Paweł pisze list do Efezjan? Otóż dlatego, że tam był Kościół. I na chwilę chciałbym, byśmy mogli wrócić właśnie do tego listu. Efezjan 3:20 i za chwilę będziemy modlić, będziemy się modlić, będziemy kończyć. Efezjan 3 rozdział i 20 werset. Mówi on tak. Otwórzmy to miejsce, zapiszmy to miejsce, nabudźmy się go na pamięć. To miejsce w Biblii jest fenomenalne. Mówi tak. Temu zaś, czyli chodzi o Boga, Jezusa Chrystusa, o Boga Wszechmogącego, temu zaś, który według mocy działającej w nas, jaka to moc działa w nas? Moc Chrystusa, moc Jego Ducha, moc Bożego Ducha Świętego. Tak według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić. Kto może daleko więcej zrobić? Bóg czy my? To bardzo ważne. Bo wielu ludzi myśli, że jak oni będą codziennie się modlić, codziennie rano może się modlić, codziennie długo się modlić, codziennie czytać Biblię, to oni coś dokonają. Nie dokonają. Jeśli myślisz, że coś zrobisz, swoimi uczynkami nie dokonasz. Biblia mówi, że kto może? Bóg może. Bóg może. Biblia mówi, daleko więcej uczynić, On może uczynić, ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Pytanie jest takie, o czym myślisz, jeśli chodzi o twoją rodzinę? Że były zbawione twoje dzieci, twoi bliscy, tak? O tym myślisz? To chcę ci powiedzieć, Bóg ma więcej. Daleko więcej. Bóg nie chce, by tylko twoje dzieci były zbawione, ale dzieci twoich dzieci. I dzieci ich dzieci, ich dzieci, jeśli będzie ziemia istnieć i będziemy żyć na tej ziemi. Jeśli myślisz, że chodzi tylko o ciebie, chodzi o twoich kuzynów, chodzi o twoją dalszą rodzinę, chodzi o twoich znajomych, kolegów, chodzi o twoich sąsiadów, chodzi o ludzi, którzy są w twoim regionie, chodzi o wielu, wielu, wielu więcej. Wiecie, to jest ciekawe, jak Bóg jest w stanie dzięki naszej decyzji przemienić historię naszego rodu. Wiecie, dlaczego ja tutaj dzisiaj jestem i głoszę wam słowo i zakładam kościoły? Jest jeden powód, bardzo ciekawy, niewielu o nim wie. Była taka osoba, nazywa się Julianna Siczek, to moja prababcia. 3 pokolenia wstecz nawróciła się jako pierwsza z rodu mojej rodziny. Miała ona imię Julianna Siczek. Wiecie, jak się nawróciła? Pasła krowę i zaczęła czytać Nowy Testament. To się jej dało. Nawróciła się na tej łące, pasąc tą krowę. I wiecie, co miała 7 dzieci? To pokolenie moich dziadków. I wszystkie je zaczęła przeprowadzać do kościoła, do zboru. I wiecie, się nawrócili. W tej mojej rodzinie wielu jest przywódców, misjonarzy, pastorów, niektórzy już odeszli do Boga. Ale dlaczego? Dlatego, że była prababcia. Bardzo zwykła kobieta na wsi, która zmieniła historię naszego rodu. To przyszło Boże błogosławieństwo do naszej rodziny. Wiecie, następne pokolenie, to jest, które się modlimy, nasze dzieci, a my się modlimy o ich dzieci, nasze wnuki już, choć jeszcze nasze dzieci są małe. Dlaczego? Bo wierzymy, że Bóg ma daleko więcej, niż jesteś sobie w stanie wyobrazić, daleko więcej, ale decyzja zależy od nas. Decyzja zależy od nas. Decyzja zależy tylko od nas, czy my chcemy to daleko więcej, by Bóg zrobił. Chciałbym się modlić z nami, wszystkimi tutaj, abyśmy mogli podjąć decyzję przed Bogiem. Jeśli możemy, powstańmy, powstańmy i będziemy się modlić. I zanim będziemy się modlić, chcę powiedzieć, Bóg kładzie do niektórych serc pewne pragnienia. Ale Biblia mówi, że Bóg chce zrobić daleko więcej niż te pragnienia. Niektórzy z was modlą się o pewne projekty, pewne rzeczy, pewne służby i Bóg mówi, jest daleko więcej. Ja chcę zachęcić nas, żebyśmy zaczęli marzyć jak nigdy dotąd o duchowym poruszeniu, przebudzeniu w naszych rodzinach od poniedziałku do soboty. Żebyśmy zaczęli marzyć o przebudzeniu duchowym i działaniu w naszych rodzinach, w kościele, w Żyrardowie, w tym mieście, w województwie, nie wiem, w powiecie, tutaj wokół, żebyśmy zaczęli marzyć i powiem wam, Bóg ma o wiele więcej, daleko jeszcze więcej. Więc najśmielsze twoje marzenia, jakie masz, powiedz teraz Bogu, a chcę ci powiedzieć, Bóg ma więcej. Kiedyś się modliłem do Boga, mówię, Boże, jak wspaniałe było zrobić to, a Bóg mówi, a ja mam więcej. Ci jedno świadectwo jeszcze powiem. Kiedyś, bardzo dawno temu, no nie jest tak strasznie dawno, ale jakiś czas temu, jeszcze nie mieszkaliśmy w Warszawie, mieszkaliśmy w Lublinie, przyjął nas pewien pastor, kiedy usługiwał, okazało się, że ma na nazwisko Kamiński, Marek na imię. Wspaniały pastor usługiwał. I ja tam stoję, tak jak wszyscy tu w rzędach, a Bóg mówi do mnie, pobłogosław tego pastora. A ja mówię, no ale o co chodzi? I błogosław tego. Ja mówię do żony, słuchaj, wiesz, że Bóg mówi do mnie, że Bóg jest pastora. Wziąłem portfel, wyjąłem 100 zł, zapakowałem w kopertę i po nabożeństwie pochodzę do tego pastora i mówię, niech Bóg ci błogosławi, pastorze. Ja nie przypuszczałem, że on będzie biskupem. I teraz, słuchajcie, on biorąc tą kopertę powiedział bardzo ciekawe to, co dzisiaj powiedział tutaj brat Jacek. Mówi tak, niech Bóg wam 1000-krotnie wynagrodzi i błogosławi. On mówi, bierzemy to błogosławieństwo. Amen. I zapomnieliśmy o wszystkim, o wszystkim. W międzyczasie ten pastor stał się biskupem. Tak? W międzyczasie Bóg powołał nas i przeprowadziliśmy się do Warszawy. I w międzyczasie tu zaczęliśmy szukać do wynajęcia mieszkania w Warszawie, a ktoś wie, jakie są ceny w Warszawie? Chyba wyższe niż w wielu innych miejscach. I wiecie, Bóg zrobił tak, że ten pastor powiedział, ja mam taką możliwość, żeby wam pomóc na wynajęcie mieszkania. Nie on, ale ktoś, gdzieś tam, wiecie, z zagranicy okazało się, że wiele tysięcy razy więcej niż to, kiedy wcześniej tam w tej kopercie. Dlaczego? Bo Bóg jest w stanie zrobić daleko więcej. Jeszcze jedno świadectwo. Byłem w pewnym mieście. Nie ma tam kościoła. Głosiliśmy Ewangelię. I chcieliśmy wynająć, choć sobotę i niedzielę udało się, żeby na wieczór robić tam ewangelizację, koncerty. Okazało się, że wynajęliśmy prawie na cały tydzień. 2 razy podczas dnia przychodziła ze szkoły ekipa, 400 miejsc było zajętych i wieczorem też. Bóg zrobił 2 razy więcej. Wiecie, przychodzą do mnie młodzi ludzie z tego miasta, to jest takie miasteczko w Polsce, i mówią tak, jutro jest dyskoteka w naszym miasteczku. Mi się podoba nam się, co mówicie o Jezusie i ten wasz program, czy przyjdziecie na dyskotekę. A wiecie, co ja mówię? A ile tam ludzi na tej dyskotece? Jest więcej niż w Domu Kultury, gdzie jest ewangelizacja, czy na dyskotece? A oni mówią, chyba więcej w Domu Kultury na waszej ewangelizacji niż na dyskotece. A ja mówię, o to chodzi. Że było więcej ludzi i mówię, nie pójdziemy na dyskotekę żadną, ale weźcie wszystkich z dyskoteki, tu chyba to zrobili, bo nie było jak przejść. Bóg jest w stanie zrobić daleko więcej w każdej dziedzinie życia, w Twojej służbie, w Twoim zdrowiu, w Twojej rodzinie, w Twoich finansach, w czymkolwiek jesteś w stanie Boga poprosić. Zachęcam, abyśmy mogli skłonić nasze głowy do modlitwy. I będziemy się modlić. I przede wszystkim chcę powiedzieć taką oto ważną rzecz przed modlitwą samą. Jeśli ktoś tu jest i nigdy nie pojednałeś się z Jezusem Chrystusem, nie wyznałeś Go swoim Panem i Zbawicielem, zachęcam Ciebie, dzisiaj podejmij krok pójścia za Jezusem. Może powiem tak. Bóg, kiedy stwarzał niebo i ziemię, to wypowiadał słowo i stała się ziemia, niebo i wszystko na niej. Zwierzęta. Nie kosztowało Go to wiele. Tylko mówił i się działo. Ale kiedy chodzi o moje i Twoje zbawienie, Bóg posłał swojego Syna jedynego i to kosztowało Boga, uwaga, wszystko. Wszystko. Jego krew, krew Jezusa, Jego śmierć, biczowanie, cierpienie. Jeśli dzisiaj tu jesteś, mówisz tak, ja wierzę, że Jezus cierpiał za mnie, na krzyżu wisiał za mnie, przybito Go do krzyża za moje grzechy, ale nigdy nie wyznałeś Go swoim Panem i Zbawicielem. Teraz, kiedy stoimy w takiej ciszy, możemy skłonione głowy i zamknięte oczy, jeśli ktokolwiek tu jest, mówisz, ja chcę moje życie powierzyć Jezusowi, tam, gdzie stoisz, możesz na taki znak przed chwilę podnieść swoją rękę, jeśli mówisz, pastorze, chcę, byś się o mnie modlił, o zbawienie dla mojej duszy, dla mojego życia, bo Bóg chce Ciebie zbawić, gdziekolwiek jesteś. Możesz podnieść swoją rękę i to będzie wyrazem Twojej wiary i pragnienia pójścia za Bogiem. I zrobimy to tak, chciałbym, byśmy się mogli modlić jako cały Kościół, wszyscy krótką, prostą modlitwą. Pomódlmy się tak. Wszechmogący Boże, dziękuję za Pana Jezusa, który umarł za moje wszystkie grzechy, aby mnie zbawić. Panie, wyznaję Tobie, że jestem grzesznikiem. Przebacz mi wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, przyjmuję Ciebie do mojego serca i oddaję Tobie moje życie. Amen. To jest pierwsza modlitwa, najważniejsza modlitwa, jaką się modlimy, ale Bóg słyszy ją i coś wierzymy, zacznie Bóg działać w Twoim życiu, daje przebaczenie grzechów i nowe życie. Ale jeszcze jedna modlitwa, jedno wyzwanie. Ktokolwiek tu jest i mówisz, do mnie jest to słowo, wiem, że Bóg ma dla mnie więcej. Podnieś swoją rękę. Jeśli mówisz, ja chcę więcej dzisiaj, decyduję się, żeby o więcej się modlić, żeby więcej oczekiwać, żeby więcej pragnąć. Wierzę, że jest dla mnie więcej. Dla mojej rodziny, mówisz, jest więcej. Dla tego Kościoła jest więcej. Dla służby jest więcej. Jeśli mówisz, że ja potrzebuję więcej, może potrzebujesz, nie wiem, więcej wiary. Może potrzebujesz więcej cudów. Może potrzebujesz więcej środków. Może chcesz obficiej dawać i błogosławić. Może chcesz z większą odwagą głosić Ewangelię. Mówisz, że potrzebuję odwagi, więcej odwagi. To podnieś swoją rękę i będziemy się przez chwilę modlić. Panie, teraz znosimy nasze ręce i nasze serca do Ciebie i wołamy, Panie, dziękujemy, że Ty masz moc uczynić daleko więcej niż to, co dzisiaj prosimy i modlimy się. Oczekujemy, że dasz więcej ludzi zbawionych w naszych rodzinach. Dasz więcej mocy Twojego Ducha w naszym życiu. Dasz więcej odwagi, Panie, do głoszenia dobrej nowiny Ewangelii. Dasz, Panie, więcej mądrości w naszych decyzjach. Wierzymy, że dasz więcej, Panie, nam odwagi, aby błogosławić ludzi, głosić Ewangelię i dzielić się miłością, dzielić się Chrystusem. Panie, wierzymy, że masz daleko więcej dla tego Kościoła, dla Żyrardowa. Że masz o wiele więcej dla tego miasta, dla Żyrardowa. Że masz o wiele więcej dla Polski. Panie, modlimy się o nowe kościoły, nowe zbory, nowe społeczności. Modlimy się, Panie, o nowych liderów, przywódców, ewangelistów. Panie, modlimy się o to, byś dał nam więcej. Więcej łaski Twojej, błogosławieństwa, siły i mocy. Więcej cierpliwości dla niektórych, Panie. Więcej wytrwałości, Panie, w problemach i doświadczeniach, i trudnościach. Panie, daj nam więcej wiary, więcej wiary. Panie, wierzymy Tobie, że chcemy codziennie teraz, Panie, zmieniać nasze życie, aby się do Ciebie modlić. I codziennie szukać Ciebie. I codziennie głosić Ewangelię. I codziennie szukać Ciebie i szukać Twojego Królestwa. Dzielić się Bożą miłością. Codziennie innych nauczać, mówić o Tobie. Codziennie społeczności z Tobą trwać. Wierzymy, że nam pobłogosławisz, Panie. I że nam pomożesz. Dziękujemy Tobie, Ojcze, w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. I wszyscy powiedzieli amen, 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 amen. Śpiewajmy pieśń, uwielbiajmy Boga. Ktoś mówi tak, że chce, aby się o Ciebie pomodlić, to możesz wyjść też zawsze do przodu. Jesteśmy gotowi, by błogosławić Ciebie, modlić się. Amen.